do tej pory powiedzieliśmy sobie, kim jest Pan Jezus, skąd pochodzi, i omówiliśmy kwestię Jego wcielenia, a dziś będziemy mówić o Jego urzędzie i o Jego dziele, może o Jego imieniu także. Przypomnijmy sobie tylko to, co powiedzieliśmy do tej pory, że wyczytaliśmy, że jest On Synem Bożym. Jednorodzony. Powiedzieliśmy także, że jest Bogiem. Mówiliśmy, że i mocnym, i wszechmocnym. I że jest Bogiem prawdziwym, i że jest jedynym Panem. Takie rzeczy. Powiedzieliśmy, że żyje przez Ojca, który zrodził Go. I że poza czasem Go zrodził, ale akcent był w tym, że jest nie dziełem Jego rąk, tylko że jest zrodzony z Niego, że wyszedł nie z rąk, wyszedł z łona Ojca. A że jako zrodzony ma Jego naturę po pierwsze. My mamy po drugie, bo jesteśmy stworzeni, po drugie zrodzeni. On jest po pierwsze zrodzony. I ma Jego naturę w pełni. I że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. To żeśmy przyglądali się temu. Potem mówiliśmy o Jego wcieleniu, że wskutek wcielenia, kiedy urodził się poczęty z Ducha Świętego, z dziewicy Maryi. Nie zawsze dziewicy, tego nie stwierdziliśmy, tylko że z dziewicy się urodził. Że stał się na krótko mniejszym od aniołów, że wtedy doświadczył wszelkiej słabości ciała za wyjątkiem grzechu, aczkolwiek swojej, chociaż stał się człowiekiem, nie przestał być Bogiem. Pamiętamy, Tomasz do niego mówił, a on nie zaprzeczył: Pan mój, Bóg mój. Mówiliśmy, dlaczego się wcielił, by objawić Ojca, zgładzić grzech, pojednać nas z Bogiem i zniszczyć dzieła diabelskie. Natomiast ten następny rozdział, który będzie mówił o Jego urzędzie, jest do zrozumienia jako konsekwencja wcielenia. Urzędy Pana Jezusa, te trzy główne, które zaraz omówimy, są do zrozumienia z tego głównego powodu, że się wcielił i z tej racji zajął te urzędy. Z powodu urzędów, które zajął, został określony różnymi tytułami i różnymi miejscami, które zaczął piastować, które to nie dały pewnym ludziom powody do zbyt pochopnych określeń Pana Jezusa. I zaraz domyślimy się, jakich, kiedy będziemy śledzili Jego urzędy. Trzy główne urzędy sobie wyczytamy z Biblii. No i zaczynamy od pierwszego, Dzieje 3:20. I to by otworzył może Janek, a Leszek Jana 7:16.
A gdy nadeszły od Pana czasy chłody, ochłody, i aby powstały przed nas po posła przeznaczonego dla nas Chrystusa Jezusa.
22 i 22.
Wszak Mojżesz powiedział proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie.
No i to jest taka ciągłość, że Chrystusa posłał i jako spełnienie proroctwa wypowiedzianego przez Mojżesza, że proroka jak ja da wam Pan. Czyli ewidentnie powiedziane jest, że Chrystus przyszedł jako prorok, jak Mojżesz, który był prorokiem do całego ludu, prowadził ich w tej Bożej służbie i takim odpowiednikiem, właściwie to raczej Mojżesz był tak naprawdę odpowiednikiem prawdziwego proroka Chrystusa, a nie Chrystus Mojżesza. Chrystus na wzór Mojżesza, ale tak naprawdę Mojżesz był prototypem Chrystusa. W Starym Testamencie mamy wiele obrazów będących typem proroczym Mesjasza Jezusa. A więc po pierwsze, Jezus oczywiście nie był tylko prorokiem, ale z pewnością urząd proroka zajął, i to ewidentnie, co nam pokazuje jeszcze Ewangelia Jana 7,16.
No, na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.
A definicja proroka to jest przekazujący wiadomość. Więc jeżeli Jezus przyszedł nie objawić swojej woli, lecz Ojca, a więc przyszedł przekazać wiadomość, to już widzimy wyraźnie ten cały kształt jego urzędu proroczego. Drugi urząd wyczytamy z Hebrajczyków 4,14. To będzie do 16. Tworzy Janek.
14?
Tak. To otworzy Janek. Paweł 6,20. A ty może otwórz pierwszy Tymoteusza 2,5.
Mając
Wielkiego.
Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.
Arcykapłana Jezusa, mamy go. Jest arcykapłanem. Do 16 przeczytałeś?
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpimy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
6,20.
Dokąd jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.
Tymoteusza 2,5.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
I teraz tak, jako prorok Jezus wypełnia urząd przekazania nam woli Bożej. Jeżeli przyszedł przekazać wolę Bożą, to ktoś powie, że wobec tego nie mógł być Bogiem. Tak jest, niektórzy wyciągnęli pochopne wnioski, ale zwróćmy uwagę. Na bazie tego, co wcześniej powiedzieliśmy, że skoro on wyparł się swej postaci, a był w postaci Bożej i stał się człowiekiem, to jako człowiek nie niósł swojej woli ludzkiej, tylko tej woli Bożej, czyli jakby woli Boga, a on wcześniej był w postaci Bożej, czyli on wyszedł z tej postaci, z tej pozycji, z której wola płynęła, a następnie stał się człowiekiem i pełni wolę Bożą, wcześniej będąc Bogiem. A kiedy stał się człowiekiem, to nie pełni woli swojej jako człowieka. Czyli w tym momencie da się zrozumieć, dlaczego on nie przynosi swojej woli, bo stał się człowiekiem. I zobacz również, że teraz jako arcykapłan, co on robi? Używa z tej ofiary, którą sam złożył, do pośredniczenia jako kapłan pomiędzy nami a Bogiem. I znowu z powodu wcielenia. I widzimy jako orędownik, i jest jedynym orędownikiem jako człowiek. Zwróćcie uwagę, chociaż przestał być człowiekiem, bo wrócił do postaci Bożej, to jednak urząd, który zajął jako człowiek, piastuje do tej pory. Bo zresztą, a propos, on się z ciałami rozstał. Z jednej strony, jako Bóg, przecież się nie mieści w ciele, ale jednak zachował swoje ciało. Zresztą, według tego, co mówi objawienie, widzimy, że dla Boga przyjmowanie różnych form objawienia to nie jest problem, bo on też występuje jako baranek i był widziany, a przecież on nie chodzi jako baranek. Widziany był jako lew, ale przecież on nie chodzi jako lew, jako człowiek, ale przecież on nie jest ze swojej pierwszej pozycji człowiekiem. I jako człowiek zajął urząd, który piastuje do dzisiaj. I stąd widzimy Boga, a tu gdzieś po drodze Jezusa, więc coś powiem, no proszę, Jezus to tutaj, orędownik, a Bóg to tam. Ale to staje się jasne, kiedy zrozumieliśmy cel jego wcielenia. Więc on jest i tym miejscem, do którego nas sam prowadzi, jako Bóg, ale jest również tym, który po drodze pośredniczy. Z racji wcielenia. I jest kolejny urząd, który on zajmuje, według Jana 12,13.
Mhm.
i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela.
19:19 jeszcze. I teraz zobaczymy jeszcze 1 Koryntian 15:25. Przy okazji przerabiania urzędów Pana Jezusa przerabiamy wersety, które są nadużyte przez pewnych interpretatorów do tego, żeby dyskwalifikować fakty mówiące o Jezusie. No czytamy 25.
Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
Dalej.
A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem oddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało oddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko oddał.
A jeszcze 28.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
I również ten werset niektórzy potrafią naciągnąć, jeżeli wyrwie się go samodzielnie postawi jako taką lampę na zagadnienie pozycji Jezusa Chrystusa. I się powiem tak, Bóg wszystkim we wszystkim, a Jezus ma być mu poddany. I on króluje do czasu, potem oddaje władzę Bogu. I zwróćcie też uwagę, że Jezus stał się królem według Jana 12:13 jako czyj syn? Nie. Nie, tam znaczy człowiecze, owszem, ale tam było wyraźnie napisane. Hosanna jakiemu synowi? No, 12:13. No to jest jeden z tytułów Jezusa, bardzo ważne określenie.
I wyszła na spotkanie Jego i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w
błogosławiony.
A to czy to może było w innym jeszcze? Tam może są odnosiki w innym miejscu, było napisane chyba w Mateuszu, czyli w Ewangeliach powtarza się określenie synowi Dawidowemu. Hosanna synowi Dawidowemu.
To jak rodowo jest, to w Mateusza.
No też wiadomo, że jest synem Dawidowym, prawda? Ale że on jest królem jako syn Dawidowy. Zwróćcie uwagę. Tak, niech to zobaczę. W tym fragmencie tego nie było? No tak, w tym fragmencie tego nie było. To gdzieś w Mateuszu będzie. Ale zresztą i tak wiemy, że on zajął pozycję z tego powodu, że pochodzi z pokolenia Judy. Mówi się, że jest to lew z pokolenia Judy, czyli z rodu tego królewskiego, z rodu, w którym był właśnie Dawid. I on jest królem jako jego następca. Zresztą Dawidowi było obiecane, że twój syn zasiądzie na tronie na wieki. Co znaczy, że on zajął urząd króla również z powodu wcielenia. Jesteśmy? Z powodu wcielenia zajął pozycję króla. Z powodu tego, że złożył swoje ciało w ofierze, stał się arcykapłanem i orędownikiem. I ponieważ przyszedł jako człowiek, żeby objawić wolę Bożą, stał się również prorokiem. I to wszystko jako człowiek. Tak. I teraz, jeżeli on z powodu wcielenia jest królem, synem, jako syn Dawidowy, będzie królował, aż położy nieprzyjaciół pod nogi swoje, to nie dziwne, że wtedy, kiedy już cała ta misja zostanie wypełniona, to on w tym momencie odda tą władzę z powrotem Bogu, ponieważ on nie jako Bóg, tylko jako syn Dawidowy sprawuje królowanie. I wtedy czytając ten fragment z Koryntian, że musi królować, dopóki nie położy przyjaciół, a potem odda władzę Bogu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim, to staje się dla nas jasne, dlaczego odda władzę Bogu. Bo on zupełnie inny urząd piastuje jako będący w postaci Bożej, a inny jako będący w postaci ludzkiej. Odda królewską Bogu, a sam przecież jest jedno w Ojcu, a Ojciec w nim, w tej istocie, która nazywa się Jahwe. W tej postaci, w której był od początku. Dobrze. Czy to w tym momencie jest jasne? Jasne. Więc mamy zrobione urzędy. Pamiętamy te urzędy jeszcze raz?
Prorok, arcykapłan, pośrednik.
Pośrednik jest jako arcykapłan.
I syn Dawida.
Król.
Król Dawida.
Czyli prorok, arcykapłan i król. Jako prorok objawi nam wolę Bożą i jako arcykapłan cały czas pracuje nad naszymi grzechami, które wciąż popełniamy, bo tą samą ofiarą dokonuje przebłagania i zmazania grzechów, a jako król rządzi, tak, rządzi nami w naszych sercach i w naszym życiu. Ale on ma też swoje dzieło. I to dzieło również ma potrójne takie przełożenie. Trzy urzędy, trzy dzieła. Oczywiście tym głównym dziełem, może jeszcze, poprzez trzy wydarzenia zrealizował główne dzieło, którym jest kto? Którym jesteśmy według Efezjan 2:10, pamiętamy z tematu o dobroci? Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie. Dzieło Ojca dokonane w Chrystusie, czyli Chrystus przyszedł, aby wykonać to dzieło na sobie samym, którym jesteś, czego celem jesteśmy my. I teraz to dzieło zostaje osiągnięte na trzy sposoby. 1 Koryntian 15:3. Leszek otworzy 15:4. A ty otworzysz 14, Jana 14:2-3.
Najpierw bowiem oddałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma.
I pierwszy punkt dzieła Pana Jezusa to jest oczywiście śmierć. A co On przez śmierć osiągnął? Z powodu śmierci i przelania krwi osiągnął takie coś, co nazywa się usprawiedliwienie z powodu jego krwi. W czwartym wierszu czytamy:
i został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwstany według Pisma.
A 17:18? Przeczytaj jeszcze. Wiersze 17:18.
Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Mhm. Zatem ci, którzy zostanie w Chrystusie,
Czyli zmartwychwstanie jest tak ważną rzeczą, że bez tego byśmy wszyscy poginęli. Co nam daje zmartwychwstanie?
14, tak? Ja?
Nie, to zaraz będzie trzeci punkt dzieła Pana Jezusa. Przez śmierć mamy usprawiedliwienie. Przez Jego zmartwychwstanie mamy, skoro On ożył, to i my również ożyliśmy, co nazywamy, pamiętacie, duch jest żywy przez co? Przez usprawiedliwienie. Z powodu usprawiedliwienia jest nowe narodzenie. Czyli jeszcze raz, przez śmierć dał nam usprawiedliwienie, przez zmartwychwstanie nowe narodzenie. A teraz zobaczymy, co przez trzecie dzieło osiągamy. I co to jest trzecie dzieło?
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
Halo.
I trzecie dzieło, które się dokonało, to jest to, że on wstąpił do nieba. Jeszcze zobacz, co mówi Janek Piotra, 1 Piotra 3:22.
Halo.
A ty zobacz Hebrajczyków 1:25.
Halo.
Kiciu, weź, niech ktoś zadzwoni jeszcze raz.
Ktoś tam jest, tylko że nie wiem, komuś się chyba włączyła komórka i nawet nie wie o tym.
No to jak nie wiem, to mówili chyba nic nie działa.
Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a ten dawid są aniołowie z wierzchności i mocy.
A ty?
7. 25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami.
No i teraz widzimy, jakie są cele tego, że wstąpił do nieba. Wstąpił do nieba po to, żeby oprócz tego, by przygotować nam miejsce, to jeszcze, czyli orędownictwo. To jest nasz jedyny orędownik. A więc jego dzieło jest przez śmierć usprawiedliwienie, przez zmartwychwstanie, przez w niebo wstąpienie. Orędownictwo. Orędownictwo. Takie byłoby jego dzieło i bez któregokolwiek z tych elementów nie byłoby dzieło zbawienia pełne i nie mielibyśmy wszystkiego zagwarantowane. Teraz zatrzymamy się nad jego imieniem i przyjrzymy się, czy ono ma jakieś szczególne znaczenie, czy nie. No i teraz, jeśli chodzi o samo imię Jezus z hebrajskiego Joshua, to znaczy Jahwe jest zbawieniem, zbawiciel. Jeśli chodzi o Chrystus, czyli Mesjasz, znaczy pomazany, namaszczony. Może zobaczmy sobie jakieś miejsca, które mówią o tym imieniu. Jana 4,25. Dzieje 10,38.
Zwykłą mu niewiasta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. A gdy On przyjdzie, wszystko nam odnajmie.
Dzieje 10,38. Mesjasz, to znaczy Chrystus.
Nazarego, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził ci nam dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych,
Dobrze. I jeszcze w Mateusza 1,21 jest napisane: nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Dobrze. Czyli takie jest znaczenie dosłowne, a duchowe znaczenie mamy w Filipian 2,9 i 10. To otworzy Janek. Paweł, zobacz, Dzieje 4,12. A Leszek, Kolosan 3,17.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby imię Jezusa, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią.
Czyli widzimy imię, które jest postawione na samym szczycie.
Wielce go wywyższył.
Tak właściwie, że nie widać tutaj różnicy pomiędzy tym imieniem a czcią najwyższego. Bo wszelka władza, wszystko ma być poddane, zgięte przed Nim. 4,12.
I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia ponad niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Pod niebem. I innego imienia do zbawienia nie ma, co znaczy, że to imię nie tylko jest godne wszelkiej chwały, ale i do zbawienia jedyne. Jest tak ważne, że z tego powodu my nie możemy pozwolić sobie, by powiedzieć to wszystko jedno, która wiara lub wszystko jedno, jakie imię, czy to Allah, czy może Budda, innego do zbawienia imienia nie ma. Nie dane jest ludziom. Tak jest napisane. I to są a propos tak bardzo ważne fragmenty do rozmowy z tak zwaną ekumenią, gdyby ktoś chciał stwierdzić, że to jest wszystko w porządku. Lub z tendencją new age'owego myślenia, że to nie ma znaczenia, jak się Bóg nazywa. Absolutnie ma. Kolosan.
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
Wszelki autorytet w naszym działaniu jest w tym dokładnie imieniu.
Wszystko w imieniu czynicie Pana Jezusa.
To znaczy, że jest to tak ważne. Tak ważne. Mamy tutaj szlaczek wersetów, wszystkich nie przerobimy, ale chociaż jeszcze parę. Dotknijmy, aby uzmysłowić sobie wagę tego dokładnie imienia. Bo jak się już mówi o imieniu, no to przyjrzyjmy się, co tutaj jest o tym imieniu napisane. Już żeśmy zobaczyli. Wszelka chwała przed tym imieniem, zgięcie kolana przed tym imieniem. Teraz weź Leszek Mateusza 12, 21, Marka 13, 13, 1 Koryntian 1, 2. Marka 13, 13. No i?
To czytać mam?
No tak, po kolei.
Mateusza 12, 21. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Sprosi nie może.
To znaczy, że każdy, kto próbuje używać innego imienia, nawet jeżeli to będzie biblijne imię, to znaczy, że czegoś nie rozumie. Na przykład, no wiemy, że Bóg w swej istocie, w całości ma na imię Jahwe i nikt tego mu, broń Boże, nie przeczy i w ogóle. Natomiast Bóg Jahwe objawia nam imię, w którym zostaje wszystko zrealizowane. W którym mamy pokładać nadzieję, w którym mamy działać, pod którym mamy zbawienie, w autorytecie, którego mamy się poruszać i przed którym mamy zginać kolano. W dodatku jest to imię tego, który wypełnia wszystkie urzędy dla nas i który dokonuje wszystkie dzieła dla nas. Dlatego to imię jest sygnałem dla świata duchowego, że jesteśmy we właściwym miejscu i stąd na dźwięk tego imienia wychodzą demony. Nie dane nam zostało inne imię do wyganiania demonów. Nawet imię Jahwe, które jest imieniem najwięcej razy używanym w Biblii, nie zostało nam dane jako autorytet wyganiania demonów, ale imię Jezus. Dokładnie. Czyli kwestia imienia jest bardzo ważna w takim układzie. Oczywiście tutaj nie chodzi o jakąś magię. Niektórzy mówią, no to wymieńmy to w oryginalnym brzmieniu. No absurd. To, co nie będzie działać, jak powiemy je po rusku, ono zadziała w każdej odmianie językowej. Kwestią jest, że jest to tłumaczenie tegoż dokładnie imienia. Dobrze.
Marka. I będziecie nienawiści u wszystkich dla imienia mego. A kto wytrwa do końca,
i znowu, dla czyjego imienia mamy ludzi w nienawiści? Jezusa. Jeżeli ktoś jest w nienawiści dla jakiegoś innego imienia, to znaczy, że to jakaś pomyłka.
Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym.
Na każdym miejscu wzywanie imienia Jezusa. A co ciekawe, jest powiedziane, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakiego imię? Na każdym miejscu wzywać imię Jezusa. Mocne. To jest chyba na tyle dobre, że może wszystkie wersety ugryziemy. To weź teraz Leszek, Dzieje 11:26. Ty weź 1 Piotra 4:14. Ty weź Objawienia 2:8. No dawaj.
gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem.
11:26.
Dzieje apostolskie.
No.
Przebywali razem zbożnie, nauczali ich wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijan.
Aha, to chodzi o ten werset, że to jest kontynuacja pewnie tego, że w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Albo nie. Nie wiem. Jest powiedziane, że jego imieniem będą nazwani. Jego imieniem będą nazwani. I tutaj się spełniło proroctwo Izajasza, nie pamiętam, które, to może później to jeszcze będzie. Że słowo chrześcijanizm jest nazwą pochodzącą od Chrystusa. To znaczy, że my zostaliśmy nazwani od Jego imienia. Jakby tej drugiej części imienia Jezus Chrystus. Czyli widzimy, to imię jest tak z każdej strony potężne, a w dodatku jeszcze od tego imienia jesteśmy nazwani. 1 Piotra 4,14.
Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was.
16.
Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielki Boga.
O, Czyli zostaliśmy nazwani chrześcijanami, a tym imieniem chrześcijanin, czyli tym imieniem pochodzącym od naszego Pana, mamy wielbić Boga i cieszyć się, jeżeli jako tacy cierpimy, jako chrześcijanie. Dobrze, zobaczymy sobie jeszcze parę innych imion Jezusa. Jezus, oprócz tego pierwszego imienia naczelnego, ma jeszcze wiele innych tytułów. Ktoś naliczył ich w Biblii ponoć 250.
Jachwę zastępów.
I tak dalej. Ale zobaczmy w objawieniu imię bezpośrednio dane osobie Syna. 2:8 czyta Janek.
A do anioła zboru Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył.
Czyli spróbuję teraz czytać już nie całe wersety, ale same imiona, które widzimy w tym wersecie. Pierwszy i ostatni. 18 werset. Same imiona czytajmy teraz.
Syn Boży.
Syn Boży. Teraz 3:13. Nie, mam nadzieję, coś, żebym nie zamieszał momentu. Aha, nie, to jest w drugim rozdziale, przepraszam, w trzeci wiersz. Jest powiedziane, cierpiałeś dla imienia mego. W 13 wierszu, trzymasz się mocno mego imienia. Nie zaparłeś się mojego imienia. To już może nie są wymienione imienia. Sorry, myślałem, że tutaj ten szlaczek dotyczy kolejnych określeń, ale to są takie, większość wersetów mówiących o znaczeniu imienia w życiu tych, do których był pisany list. Dobrze. Prześledzimy sobie taki jeszcze jeden szlaczek wersetów związanych z imieniem Jezusa w stosunku do imienia Jahwe. I to będzie zestaw 5 wersetów powiązanych ze sobą. Spróbujemy sobie je ułożyć w jedną całość. 52:6 Izajasza. Jana 8:24. A ty Jana 13:19. Dwa, sześć.
Trzynaście, 14 Jana?
13:19. No to czytaj, Leszek.
Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi. Oto jestem, który jestem.
W owym dniu mój lud zrozumie moje
imię,
że ja jestem, który mówię, oto jestem. Kto tak mówi?
Pan.
Mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę, że wszędzie, gdzie w Starym Testamencie w Brytyjce jest słowo Pan, prawie w każdym miejscu jest napisane Jahwe, tetragram Jahwe w hebrajskim oryginale. Tak więc z powodzeniem możemy wszędzie czytać Jahwe. Tak. Tłumaczę, nie wiedzieć czemu nie przetłumaczyli tego na Jahwe. Być może usprawiedliwiając się głupim takim faktem, że hebrajski oryginalny jest pozbawiony samogłosek, w związku z tym po 3000 lat od napisania tego, czy 3,5 nawet, nie wiemy, jakie tam powinny być samogłoski. I się tam dostawia różne, a żadnych się nie jest pewnym. Więc dlatego mówi się o tetragramie z pisowni hebrajskiej, bo są tam same spółgłoski. Tak jak MGR to jest dla nas taki, powiedzmy, odpowiednik tetragramu bez samogłosek. A ty wiesz, jak to czytać. A tam cały tekst jest tak pisany. No tak. Ale wiemy, że chodzi o imię. Imię Boga Jahwe. I teraz wiemy, co on powiedział, że lud pozna mnie, bo powiem, że ja jestem. A w Jana czytamy 8:24?
Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.
13:19.
Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem.
Izajasza 42:8, Leszek. A ty weź Jana 5:23. Poczekaj. Tylko drugie wydanie Biblii Tysiąclecia zawiera w tych wszystkich miejscach po polsku napisane imię Jahwe.
Ja Pana, takim jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały Bogu.
Czyli można przeczytać, ja Jahwe, a tak jest moje imię, nie oddam mojej czci, ani chwały nikomu. A Jana 5:23?
Aby wszyscy czcili Syna, Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
I teraz tak. Ja, Jahwe, nie oddam mojej chwały nikomu. A Jezus mówi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. To znaczy, że gdyby Jezus nie miał na imię Jahwe, to znaczy, że musielibyśmy któryś z wersetów albo odrzucić, albo pozostawić w sprzeczności. Jahwe nie odda swojej chwały nikomu, a Jezus mówi, aby wszyscy czcili Syna jak Ojca. Co prowadzi do tylko takiego wniosku, żeby nie odrzucić, mówię, jakiejś połowy Biblii. Tak samo jak tam Jahwe mówi, że ja się przedstawię w owym dniu, że ja jestem, przychodzi Jezus, mówi, oto jestem, pomrzecie w grzechach, jak nie uwierzycie, że ja jestem. Nie może inaczej tego zrozumieć, jak tylko w odniesieniu do proroctwa z Izajasza. I to prowadzi do takiego wniosku, że Jahwe jest jedną istotą, zawierającą w sobie, już przynajmniej na chwilę obecną widzimy dwie osoby. W temacie o Duchu Świętym będziemy rozważali dalej, czy trzy, czy dwie. Na razie dla tutaj sprawiedliwości w rozmowie z Leszkiem nie będę wyprzedzał tematu. Czyli powiem, że Jahwe to jedna istota, ale nie jedna osoba. Powiemy, jedna istota Boga, bo mówi, że Bóg jest jeden i nie ma innego, ale nie jedna osoba. Nie może być jedna osoba, skoro mówi, aby wszyscy czcili Ojca, jak i Syna. Więc to są dwie osoby przynajmniej. A Jahwe jest jeden, bo czci swój nie oddaje nikomu, więc to jest jedyny taki wniosek z tego. Zrobiliśmy pomalutku sobie bardzo tak ślamazarnie, flegmatycznie, ale dokładnie kwestie urzędu, dzieła i imienia. Możemy jechać dalej i teraz rozważać kwestię jego relacji z ojcem, co oznacza porównywanie różnych cech jego osoby z cechami ojca i rozważanie, na ile on jest do ojca podobny, a na ile nie. Na ile jest taki sam jak ojciec, a na ile nie. Jedziemy dalej, Leszku, czy...
Pewnie.
Dwa dni
miał mieć. Dobrze, okej. Relacja Jezusa z ojcem. Można ją oddać trzema słowami. Spróbujemy te trzy słowa wyciągnąć z fragmentów, a potem je jeszcze skomentować na podstawie różnych elementów. Pierwsze słowo z pierwszego listu Jana 4,8 mówi, że... A Janek, otwórz Jana 10,30, a ty otwórz Filipian 2,6.
Mógłbyś jeszcze raz?
Filipian 2,6. No to czytamy.
Kto nie miłuje i nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
Więc z pewnością pierwsze słowo określające relację Jezusa z Ojcem musi być czym?
Miłością.
Bo kto nie miłuje, nie zna Boga. Więc jeżeli to jest samo sedno Boga, to na pewno relacja musi być w miłości. A powiedziane jest tak, kto nie miłuje, nie zna Boga, a posłuchajcie, co mówi Mateusza 11,27. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Kto nie miłuje, nie zna Boga, a Ojciec i Syn znają się tak jak nikt. Co znaczy, że tak jak nikt musi być pomiędzy nimi, tak jak nigdzie, musi być tam miłość. Bo miłość przekłada się na poznanie. Tak? Kto nie miłuje, nie zna. Miłujesz, znasz. Oni się znają jak nikt, czyli jak nikt muszą się miłować. Drugi wyraz określający relację Jezusa z Ojcem, to jest Jana 10,30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Czyli jedność. Trzeci wyraz określający ich relację. Filipian 2,6.
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.
Na czas stania się człowiekiem zostawił coś, co nazywało się, przy czym nie chciał się upierać, ale wypełnił wolę Ojca i przyszedł na ziemię. To, przy czym się nie upierał, to jest to, do czego po wypełnieniu całego dzieła w końcu wrócił. To jest coś, co nazywa się
boskością.
Przy czym się nie upierał?
Aby być równym Bogu.
A więc... Proszę. A więc... Przy czym się nie upierał, że przy równości. To znaczy, że mógł w niej pozostać. Ale to też oznacza, że po wypełnieniu dzieł swoich, kiedy był na krótko mniejszym nawet od aniołów, na krótko jest napisane, to znaczy, że po krótkim czasie przestał być mniejszy od aniołów i wrócił do swojej dawnej pozycji. I potwierdza to nam jeszcze Jana 5,17-18. No, kto już ma?
A Jezus odpowiedział im: mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilnie starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu.
Ktoś powiedział, a to nie jest to, co Jezus powiedział, tylko to, że Żydzi o nim tak mówili. To zwróćmy uwagę, że Żydzi tak mówili, ale Jan apostoł to zapisał. I Jan zapisał to jako fakt. Nie, że Żydzi tylko tak sobie myśleli, że on się czyni równym Bogu, ale stwierdził to, przytaczając to jako normalne wydarzenie. To jest to, co buntowało, że oni nie mogli tego zrozumieć, jakim prawem on będzie człowiekiem, czyni się równym. Z jednej strony mówi, ojciec większy jest niż ja, I jeśli chodzi w tym momencie o swoje możliwości, kiedy wyparł się pozycji, ale z drugiej strony nie przestał być tym, kim był i nie zapomniał, kim będzie. I to, co mu Żydzi zarzucali i to, co on rzeczywiście cały czas dawał znać, co ich wykańczało psychicznie, to, że on czynił siebie równym Bogu.
Ale mu 50 lat nie ma.
Czyli trzy wyrazy określające relacje Jezusa z Ojcem. To jest miłość, jedność, równość. Ktoś powie, no tak, ale na końcu on przecież odda władzę Bogu, że poza tym jest napisane, że będzie mu wszystko poddane za wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. To znowu jest nawiązanie do jego wcielenia, bo on jako syn Dawidowy będzie zwyciężał wrogów, aż ich zwycięży, czyli z racji wcielenia, czyli z racji zejścia do pozycji człowieka. Później uwielbionego człowieka, później tego, który wstąpi do nieba, uwielbionego, ale w dalszym ciągu człowieka. I on będzie jako syn Dawidowy, jako uwielbiony człowiek, zwyciężał pokonując wrogów, a potem odda wszystko Bogu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Czyli jakby potem zostawiając już swoje urzędy, które zakończy i potem już występując tylko w pozycji Jahwe, będzie miał władzę jako Bóg we wszystkim.
No to on jest synem Boga, czy nie jest? Ja już tego nie rozumiem.
No jest, w tym cała głębia boskości.
Myśmy to za pierwszym razem przerabiali właśnie. To jest na prostym przykładzie. Ty jesteś synem człowieka czy człowiekiem?
Tym i tym.
Jeżeli Jezus jest Synem Bożym, czy to znaczy, że jest tylko Synem Bożym? Jest zarazem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że On nie był stworzony, a powtórnie narodzony z Boga, tak jak my, tylko że On po pierwsze narodził się z Boga. Myśmy wyszli z rąk Bożych. Bóg nas ulepił, a Jezusa zrodził. On, tak jak człowiek zrodzony z człowieka, ma naturę człowieka. Na przykład mój syn jest ode mnie, powiedzmy, mniejszy póki syn. Zresztą ja mam nad nim autorytet ojcowski. On nawet kiedy dorośnie, zawsze będzie mnie darzył szacunkiem jako syn, bo zawsze syn jest winien pewien respekt w stosunku do ojca. I to jest z pewnością między Jezusem a ojcem, że on zawsze będzie go darzył respektem jako ojca. Ale co do natury, zrodzony z ojca, ma naturę ojca. Jako syn zrodzony z Boga jest Bogiem. Bo jest urodzony z Boga.
No ja to rozumiem, ale mi chodzi o ten poziom nieziemski, tylko ten na górze.
No to... Czy jest równy Bogu, tak? Tam w niebie.
No więc jest równy Bogu, jako zrodzony z Boga.
No tak, ale no to Bóg jest jeden, a Jezus jako zrodzony z Niego jest drugi. Czy mam dwie postacie, tak?
Tak. Myśmy to przerabiali, czytając sobie takie fragmenty z Hebrajczyków, że namaścił...
No to dobra, jak przyjdzie...
Namaścił Cię Bóg Twój, o Boże, jest napisane. Albo jednorodzony Bóg na łonie Ojca jest napisane. Więc widzimy dwóch Bogów.
No to...
Tak by wyglądało. Co sprowadza nas do takiego wniosku, że wobec tego, skoro oni są jedno, on i Ojciec mieszka w Synu, a Syn w Ojcu, reprezentują się nam po pierwsze jako jeden Jahwe. Ale z powodu wcielenia Jezusa mamy objawienie. Co to znaczy Jahwe? Jestem pewien, że objawił Jezus, kiedy przyszedł. Wcześniej nie było to objawione, więc Żydzi widzieli jednego Jahwe, bo tak się przedstawia nam Bóg jako Jahwe. Jahwe jest jeden. Ale kiedy przyszedł Jezus, objawił Ojca. I tym samym objawił siebie. Czyli objawił, jakby podniósł tą zasłonę. Pod zasłoną, która nazywa się Jahwe, zobaczyliśmy, że tam w jedności przebywa i Ojciec, i Syn. A więc dwóch. I każdy z nich ma prawo jednakowo używać ten sam tytuł Jahwe i prezentować się jako jedyny Jahwe. Myśmy to podawali sobie na banalnych przykładach, których Bóg zostawił w naszej naturze wiele. Jest jedna rodzina. No ale rodzina to już trzy osoby przynajmniej mamy. Tata, mama, syn. Mamy jedno powietrze, ale mamy trzy składniki tego jednego powietrza. Prawda? Nawet kiedy sobie herbatę postawiliśmy na stole, mówimy, że to jest jedna herbata, kiedy na nie patrzymy. Ale jeżeli będziemy mieli objawienie chemiczne, to rozłożymy ją na wodę, na cukier i na esencję herbacianą.
To było takie fajne, te przykłady.
Rozumiem. Dobrze, to się cieszę, że tak.
Zaraz coś ci powiem, co cię trochę dobije.
Dobije mnie
to. Bo mnie to dobiło.
Co się dobiło?
Ten pan napisał książkę o destruktywności uczuć z kimś. Z Dalai Lamą.
A ja nie wiem, co ta książka to w ogóle robi, więc może... Naprawdę ją pierwszy raz widzę, nie wiem.
O, no nie, no przecież ta książka to już jest...
No, wszyscy
już... Jest, jest.
Wszyscy już ją znają.
No. Dobrze, o, ale ja mówię na mojej półce, ja ją widzę po raz pierwszy, nie wiem skąd się to wzięło.
A tu już jest o Dwieku Matramy, bo co ja przychodzę, to widzę tą książkę.
To ja normalnie muszę ją zaraz puścić z dymem. Dobrze. Wiemy już, jakimi słowami oda się relacje Jezusa z Ojcem, a teraz przyjrzymy się elementom, które wskazują ostatni punkt. Bo widzieliśmy sobie to na dwóch przykładach, że Jezus czynił się równym Ojcu i że nie upierał się przy tej równości. No dobrze. To są dwa stwierdzenia, a mamy teraz moc przykładów. Zacznijmy od jednego z najważniejszych przykładów, które mogą stwierdzić, czy rzeczywiście On jest równy, czy nie jest równy Ojcu. Pod względem następujących cech. Pierwsza, wszechobecność. Pierwsza Królewska 8:27. Umówmy się, że na razie te miejsca, które mówią o Jahwe, z pewnością będą mówiły o Ojcu, ale upewnimy się, czy oby rzeczywiście także mówią o Synu.
Pierwsza Królewska ile?
8:27, a Janek otworzy Kolosan 1:16. A ty otworzysz Jeremiasza 23-24. No i jak masz, to czytaj od razu.
I przygotowałem tam miejsce dla skrzyni, w której złożony jest zakon przymierza pańskiego, jakie zawarł Pan z naszymi ojcami, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej.
8:27, pierwsza królewska.
A, 8:27. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?
Więc z pewnością, kiedy pada słowo Bóg, kiedy pada słowo Pan, bez wątpienia w tym zawarty jest Ojciec i On nie może się pomieścić nawet w niebie i na ziemi.
Niebiosa.
A więc sugestia do wszechobecności. Kolosan 1:16a.
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
O kim tam jest mowa, bez wątpienia? W nim zostało stworzone wszystko, w Jezusie stworzone zostało wszystko. No to czyżby tak wiele mógł pomieścić?
Przez niego i dla niego.
Wcześniej się rozpoczyna zdanie od tego, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. On, czyli Jezus. I w Nim zostało stworzone wszystko. To by znaczyło, że On w takim razie nie może mieć postaci przestrzennie ograniczonej. Czyli jest wszechobecny. Jeremiasza 23:24 i Efezjan 1:23.
Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział? Mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię? Mówi Pan.
Nawet możemy za każdym razem czytać Jahwe zamiast Pan, żeby było wyraźniej. I 1:23.
Który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.
Tu Jahwe mówi, że wypełnia wszystko. Tam jest powiedziane, że Jezus jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. To jest ciekawe. Jezus ciałem Ojca? To tak rzeczywiście by oznaczało, że oni jakby się poruszają w jednym ciele, które ma na imię Jahwe. Jest jedno ciało i Jezus jest pełnią tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. jakby w jednym ciele Jahwe, jakby w jednym samochodzie jechało dwóch. A jest jeden samochód. Czyli kwestia wszechobecności. To jest akurat dosyć istotny punkt dla tych, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z ruchami russellowskimi, ponieważ tam próbuje się wyobrażać Boga jako tego sędziwego siedzącego na tronie, fizycznie jak człowieka, ograniczonego co do miejsca, którego tylko prąd energetyczny, nazwany w cudzysłowie z małej litery Duchem Świętym, unosi się wszędzie.
W jakich ruchach powiedziałeś?
Russellowskie ruchy to są badackie, Świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, epifaniści i takie tam rzeczy.
Masz coś na ten temat?
Na ten temat? No, strażnicy na ten temat dużo mówią. Teraz kwestia, jeżeli to, żeśmy zrobili o wszechobecności, to zmienia w ogóle obraz Boga. Że On w takim razie widziany na tronie przez Izajasza jest w tym momencie uosobiony w pewnej postaci dla potrzeby tego objawienia. I być może też w niebie, żeby rozmawiać z aniołami, żeby podkreślić godność czy majestat pewnych miejsc, on tam się objawia. Ale to nie zmienia faktu jego wszechobecnego istnienia. I o tym nie wolno nam zapomnieć. Najprawdopodobniej tylko Jezus zrobił coś takiego, że chociaż jest ciałem i pełnią tego, co wszystko wypełnia, wyszedł z tej pełni na krótko. Teraz zobaczymy kwestię wszechmocy. Oprócz tego, co w objawieniu czytaliśmy, że przychodzi wszechmogący, ten, który ma się objawić. Zobaczmy tak. Jeremiasza 32:17, Mateusza 28:18, Filipian 3:21. Czy głośniej, także...
Ach, Wszechmogący Jahwe, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i w swoim wyciągniętym ramieniu.
Dobrze, tu jest nazwany Wszechmocnym Jahwe, a w Mateusza 28:18 czytamy.
A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Jak wiele ma mocy Pan Jezus?
Wszechmocny jest.
Wszelka moc została mu dana. Słyszałem kiedyś takie teksty, no ale nie może być wszechmocnym, skoro on to od kogoś otrzymał. Ja czegoś nie rozumiem. Czy to, że na przykład dostanę od ciebie 10 zł, znaczy, że tego 10 zł nie mam, bo otrzymałem od ciebie? To, że otrzymałem, znaczy, że otrzymałem. I znaczy, że mam. Tylko weźmy też tą rzecz jeszcze, że kiedy On wstąpił do nieba po tym, że zmartwychwstał i mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. To znaczy, że po tym, jak zakończył pewien etap służby w ciele, wracając do chwały, otrzymuje od Ojca z powrotem to, w czym był wcześniej. A więc dana jest mu wszelka moc. A teraz Filipian 3:21.
Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, która też wszystko poddać sobie może.
Tą mocą, którą mu też wszystko sobie poddać może. Jezus przemieni nas w postać swego ciała mocą, którą sobie wszystko poddać może. Czyli jaką ma moc Jezus? Taką, którą wszystko może sobie poddać. Czyli nic nie jest w stanie oprzeć Jego mocy. Czyli jest to w takim razie...
Wszechmoc.
Wszechmoc. Pytanie, czy Jezus jest wszechmocny w takim razie? No już mamy drugie miejsce. Już objawienie nie będziemy czytali, bo już czytaliśmy raz, że ten, który przychodzi, którego przebodli, ten, który ma przyjść, wszechmogący Pan Bóg.
Ale też jest nazwany mocnym Bogiem.
No mocny to zupełnie nie przeszkadza w niczym, bo ktoś, kto jest wszechmocny, na pewno jest również mocny. Teraz zobaczymy sobie jeszcze pewne ciekawe fragmenty. Jana 16:15, Jana 5:9 i 10:28.
Jana 10:28.
No to ty miałeś mieć Jana 16:15.
Aha, to już, przepraszam. Wszystko, co ma ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że syn mojego weźmie i wam oznajmi.
Wszystko, co ma, a na przykład ma wszechmoc.
I nawet jest odwrotnie, że z Pana Jezusa weźmie i wam oznajmi.
Nawet z Jego weźmie. 5:19.
Wtedy Jezus odezwał się i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.
Nie może nic sam od siebie czynić z jednej strony, no bo zresztą, kiedy stał się człowiekiem, to rozumiemy. Ale z drugiej strony, wszystko, co ojciec czyni, to i syn czyni. A co ojciec może? Ojciec może wszystko. A syn ile może? To samo, co ojciec.
To samo i syn czyni.
No to z drugiej strony, nic sam od siebie nie czyni, ale jeżeli może czynić to samo, co ojciec, to znowu wychodzi na to, że wszystko może. 10:28.
Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
29.
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Z mojej ręki nikt nie wydrze? No tego to nie powiedział nikt. Nikt tak nie może powiedzieć, z mojej ręki ci nikt nie wydrze. A potem mówi, z Boga ręki, z Ojca. Czyli widać, że taka, jaka ręka silna syna, to taka jest i silna ojca. No to znaczy, jeżeli Jezus tak mówi, zamienia rękę ojca ze swoją ręką, to pokazuje, jak silna jest jego ręka. Że jest wszechmogąca, tak jak ojca. Czyli wszechobecność i wszechmoc to są dwa główne atrybuty pełni boskości. Widzimy to u Syna równo jak Jahwe, a Jahwe mówi, że nie ma innego oprócz mnie i nie ma. Ani po mnie się go nie stworzy, ani przede mną nie stworzono. Więc ani Jezus nie mógł być stworzony, ani nie może być kimś innym. Więc musi być i zrodzony, i musi być dokładnie również Jahwe. Zresztą skoro jest ciałem Jego, ciałem Ojca, pełnią tego, co wszystko wypełnia, no to rozumiemy, że ciało jedno, istota jedna, ale nie jedna osoba. Bóg jeden, ale nie jedna osoba. No, bo jeżeli dojdziemy do innego wniosku i jakkolwiek inaczej to postawimy, to zaczniemy, to zostawimy Biblię z wersetami, które będą ze sobą walczyć. Nie ma innej.
To są tylko dwie osoby.
O trzeciej będziemy rozmawiali w następnej lekcji. Świadomie nie rozmawiam, żeby tutaj nie wyprzedzać pytań. Dobrze. Zobaczymy teraz i tak spróbujemy przyspieszyć, na ile to nam się uda, pozostałe elementy, które są spójne pomiędzy Jezusem a Ojcem. Malachiasza 3:6, Hebrajczyków 13:8, Jana 12:34. I spróbujcie tak otworzyć i szybciutko czytać od razu, żeby nadgonić.
Malachiasza 3:6.
34?
Zaistne, jaj.
Panowie, powtarzamy sobie w pamięci werset, żeby nie trzeba było pytać drugi raz. Jak ja powiem, to od razu w umyśle sobie powtórzyć i wtedy łatwo. No.
Zaistne, ja Jahwe nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.
Jahwe nie zmienia się.
Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki.
Ale widzimy wspólną cechę. Widzicie, że to samo Jahwe i Jezus mają cechy cały czas te same, więc się wszystko potwierdza.
A lud mu odpowiedział: słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy?
Że Syn Człowieczy trwa na wieki. Więc Chrystus według zakonu trwa na wieki. A Jakuba 1,17 mówi, że w Bogu nie ma ani chwilowego ćmienia, ani zaćmienia, ani odmiany. I teraz widzimy, że o Chrystusie proroctwo mówi, że trwa na wieki, nie zmienia się, o Jahwe mówi się to samo. To się nazywa prerogatywy. Prerogatywy to są cechy wyłączne komuś. Teraz prerogatywy, a więc cechy wyłączne Jahwe, posiadane wyłącznie przez Jahwe, równocześnie są przypisywane jednakowoż Jezusowi. A więc widzimy wszystkie boskie prerogatywy tak samo w posiadaniu u Jezusa. I to nam sprowadzi do tego. No. Jana 5,26 otworzymy w międzyczasie. Słuchaj.
I chodzi mi o to, że w jaki sposób w Jezusie ma się ta wszechmoc objawiać.
I tak samo jak w Ojcu.
No ale co to znaczy, będąc człowiekiem?
Jako człowiek on niczego nie robi swoją mocą. Kompletnie niczego. On stwierdzał posiadanie tej mocy z jednej strony. Z tej samej strony nie zaprzeczał temu, że on jest Panem i Bogiem. Biorąc pod uwagę to, kim cały czas był, zanim się uniżył. Ale z drugiej strony w uniżeniu działał tylko i wyłącznie o możliwościach ludzkich i namaszczeniu Ducha Świętego, który na nim był, bo inaczej nie byłby dla nas przykładem.
Ale czyli mimo wszystko był ograniczony jakoś, był jako człowiek.
Tak ograniczony jak my idealnie.
No tak, no to w jaki sposób ta wszechmoc jako Jezusa, jako...
Na ziemi on niczego nie robił swoją mocą, ani jednej rzeczy nie zrobił własną mocą. Wszystko, co robił, czynił z mocy, którą otrzymał przez Ducha Świętego. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, powiedział po chrzcie, aby otwierać oczy, pocieszać takich, głosić Ewangelię. Nawet Ewangelii nie czynił z własnej mocy, nie głosił. Ale to wszystko w namaszczeniu. I w tym właśnie dokładnie jest dla nas idealnie przykładem. Bo robił to, co my byśmy mogli robić o własnych siłach, ale on wziął namaszczenie, w którym w pełni poddanie chodzi.
I 72 godzin też nie robił o swoim świecie.
Wczoraj miał objawienie tego. Wczoraj w nocy.
No, aleluja.
Wczoraj w nocy miał objawienie. Przecież się zastanowiłem, przecież Jezus nic nie robił sam z siebie. Wszystko, co robił, było z woli Boga.
Dokładnie.
Wszystko. Jego proroctwa, to co mówił do faryzeuszy.
Widzisz, on nawet powiedział coś takiego, że mógłby teraz poprosić o te anioły, które by tam wybawiły go od tych tamtych. Ale on nie korzystał z żadnych duchowych praw. Dobrze. Idziemy dalej. Czytamy 5,26. No daję.
Ja mam?
Tak.
Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie.
Kolejna cecha. Przed chwilą mówiliśmy o niezmienności. Mhm. Teraz mówimy o samoistności. Że Jezus jako jedyny istnieje niezależnie od Ojca.
Sam w sobie.
Jest powiedziane w Hebrajczykach 1,3, że wszystko inne jest podtrzymane słowem Jego mocy. Co znaczy, że gdyby Bóg cofnął słowo, byt obróciłby się w niebyt. Ale nie w przypadku Jezusa.
To jeszcze raz, co to znaczy, że nie w przypadku Jezusa?
To znaczy, że on ma żywot sam w sobie, nie potrzebuje.
Aha, rozumiem.
Podtrzymania.
Cały świat jest łaską Pana podtrzymania.
No ale Jezusa jako Syna Bożego, a nie człowieczego. Czy człowieczego?
Jezus w ciele chodzi na krótko, natomiast ciało to uwielbione mocą wziął ze sobą do nieba. I z racji tego to ciało w jakiś sposób cały czas jest używane. Do pełnienia różnych funkcji. Ale w swojej pierwotnej istocie Jahwe Jezus jest niczym nieograniczony. I on wrócił do funkcjonowania również w swojej pierwotnej istocie.
Ja to rozumiem, tylko chodziło mi się, czy to, co było powiedziane, tyczyło się jego jako człowieka tu, kiedy chodził.
No tutaj miał ograniczone poznanie, bo przecież powiedział, że a o tym, o godzinie nie wie nikt, ani ojciec, ani aniołowie, ani te syn, tylko ojciec w niej.
Z pewnością są pewne wersety, w których Jezus nawiązuje do tego, kim był pierwotnie. Kim jest pierwotnie, niezależnie.
No właśnie o tym...
Żaden człowiek nie może powiedzieć sam z siebie, że ma żywot sam w sobie i nikt tego nie ma. Jezus jako człowiek tego na pewno nie ma.
No właśnie.
Ale porzucając ciało, z pewnością to ma.
Ciało go ogranicza.
Na co się dobrowolnie zgodził. Teraz zobaczymy, czy on chociaż w wyglądzie wygląda tak samo jak ojciec. No, sprawdźmy. Hebrajczyków 1:3, 1 Mojżeszowa 1:26, 2 Koryntian 4:4.
On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy,
dobrze.
Dokonawszy oczyszczenia.
Dobrze. Wystarczy to jedno zdanie. Odblaskiem, odbiciem, obrazem jego istoty, a więc nawet wyglądają tak samo. Tak jak syn jest odbiciem ojca, prawda?
I wszystko podtrzymuje też swoją mocą, tak jak Bóg.
I to się tyczy jego pochodzenia.
Oczywiście, jego pierwotnej istoty,
tak,
wiadomo, nie
o
tak. No oczywiście, bo teraz czytam list do Hebrajczyków. No szybciej.
Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios.
No już wystarczy.
Uczyńmy, tak? Chodzi o to uczyńmy.
Tak, my na nasz obraz, czyli nasz obraz musi być tak podobny, że ich lepiąc będziemy lepili jedno i to samo, bo obraz jest taki sam.
Podobny.
Uczyńmy na nasz obraz, on jest odbiciem jego istoty, odbicie, czyli wręcz po prostu wygląda, że tak samo.
No a przecież jest potwierdzenie tego, co w pierwszym opisie, że wysłał mnie ojciec przy sobie tą chwałą, którą miałem przy tobie, zanim był świat.
No tak, dokładnie.
W których Bóg świata tego zaślepił umysł niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Proste. Czyli mamy takie miejsce mówiące, że wyglądają nawet tak samo. Teraz zobaczymy, czy są w stanie stwarzać. I czy w ogóle stwarzali, byli podobni w tej czynności do siebie. Izajasza 44, 24. 48, 13. Hebrajczyków 1, 10.
Przepraszam jeszcze raz.
1:10. Kto znajduje, proszę czytajcie od razu po kolei.
Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną?
Jahwe chce powiedzieć, że sam to zrobił i że nikogo z nim nie było. Słyszeliście to wyraźnie?
Tak.
Jahwe mówi, sam rozciągnę. Kto był ze mną? Nikt. 48:13.
Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa. Gdy ja na nie wołam, wszystkie razem stają.
Jahwe mówi, to moja ręka to stworzyła. Co jest?
Moja prawica.
A 1:10?
Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich.
Dziełem rąk Twoich, czyli kogo według Hebrajczyków? Zaraz się tam przyjrzyjmy uważnie. Jest powiedziane... lecz w 8 wierszu to powinienem był dopisać. Lecz w 8 mówi, lecz do Syna. Mówi tamto oraz 10 wiersz. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, niebieso są dziełem rąk Twoich. To jest mowa do Syna cały czas. Jahwe mówi, kto był ze mną? To moja ręka robiła? Jest powiedziane, przecież to Ty, Panie, do Jezusa to zrobiłeś. Czyli widać wyraźnie, że ręka Jezusa, zresztą skoro Jego ciało jest pełnią tego, które wszystko wypełnia, ręka Jezusa jest jednocześnie też ręką Jahwe. Dlatego nie można oddzielić Jezusa od Jahwe, bo inaczej kupa wersetów będzie do wyrzucenia. Do tego dodamy jeszcze Kolosan 1, 16, a ty Jana 1:3.
Niechże was tędy nikt nie sądzi z powodu pokarmu.
1:16.
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Dobrze. Rzeczy widzialne i niewidzialne.
W Jezusie jest wszystko stworzone. Jana 1:3. Słowo było u Boga, tak? I trzeci wiersz.
Wszystko nie powstało, a z niego nic nie powstało, co powstało.
Wszystko przez Jezusa powstało. Nic bez Jezusa. Wszystko w Jezusie. A zwróćcie jeszcze uwagę, Jahwe mówi, gdy stwarzałem świat, nikogo ze mną nie było. Bo mówi, kto był ze mną. A jest powiedziane, wszystko w Jezusie zostało stworzone. I przez Jezusa. To po prostu nie ma szansy, żeby oddzielić Jezusa od Jahwe i żeby powiedzieć, że oni się pod względem cech różnią. Tak jak ojciec i syn jako ludzie pod względem ludzkich cech mają wzrok, słuch. Każdy potrafi podnieść te około, powiedzmy tam 40 kilo na rękę, czy tam ile. Podobnie, nie, mniej więcej podobnie biegają, idą 5 kilometrów. Cechy są jako u ludzi takie same. I to samo widzimy pomiędzy ojcem a synem. Teraz zobaczymy, kto jest panem właściwie. Kto panuje? 5 Mojżeszowa 10:17. Judy 4. Mateusza 6:24. No widzisz.
Pan, wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani na nie przyjmuje darów.
Pan Panów to jest wasz Bóg. Mhm. Okej, okay, dobrze.
Judy 4. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaską Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa.
Tam Panem Panów Bóg.
Władca.
A tu jedyny Pan to jest Jezus.
Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugiego...
Ponieważ jest dużo wersetów, to spróbujmy już jako tacy bardziej zaawansowani, bo już jesteśmy zaawansowani, tak. Czytać już tylko te zdania z wersetów, które dotyczą się tematu, bo szkoda czasu. Wiemy, o co chodzi. Nie można dwom panom służyć, więc nie ma dwóch panów. Jedyny władca i pan to jest Jezus Chrystus. A w zakonie czytamy Pan Panów, Król Królów, nasz Bóg. Nie może Jezus być kim innym niż Bóg Jahwe. A w objawieniu 19:16 czytamy, znacie to? Że ten na koniu białym, który jechał, Syn Człowieczy.
19:16.
Tak, przeczytaj.
Król Królów, Pan Panów. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów, Pan Panów.
Wiadomo, kto to był, nie? Tam wcześniej jest napisane Syn Człowieczy. Teraz, kto jest właścicielem tego wszystkiego, co my tutaj na tym całym wszechświecie widzimy? Jana 16:15, 17:10 i Mateusza 11:27.
Ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali.
16:15.
Wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje. Uwielbiony jestem w nich.
Wszystko, co ma ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że i z mego weźmie i wam oznajmi.
A tam?
Wszystko, co moje jest twoje, a twoje jest moje. Uwielbiony jestem w nich.
Kto posiada to wszystko?
Ojciec i syn.
Mateusza 11:27.
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec.
Dobrze. mówić tylko to zdanie, które jest nam potrzebne do naszego: wszystko, co posiada Ojciec, moje jest. Kto posiada wszystko? Jezus i Jahwe i Ojciec razem. Nie ma tutaj rozdzielenia żadnego. Do kogo królestwo należy? Zobaczymy. Łukasza 11:2, Jeremiasza 10:10, Mateusza 13:41.
Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
Czytamy tylko potrzebne zdania.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
Przyjdź królestwo Twoje. Czy jest królestwo? Czyli królestwo, Ojcze nasz, królestwo Twoje. Dalej.
Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym.
Czytajmy Jahwe za każdym razem ze Starego Testamentu. Tak, w Starym Testamencie tam będzie. Jahwe, a wszelkie co tam było?
Jahwe jest prawdziwym Bogiem.
A królem jest. Jahwe jest królem. Mateusza 13:41.
Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorąc królestwa Jego.
Czyje jest królestwo tym razem?
Jezusa.
Jezusa.
Syn Człowieczy.
Syn Człowieczy.
To jest naprawdę aż mi tak...
Nieźle, nie? Co?
Znaczy, to wszystko jest w tym momencie proste, kiedy zaczyna zbierać się już pod jednym mianownikiem, mianowicie takim, że Jahwe jest jeden, ale nie jest jedną osobą. I jak jest powiedziane, Jezus jest ciałem Ojca. Ręka Jezusa to jest ręka Ojca także. Że Jezus jest w Ojcu, Ojciec jest w Jezusie. Jeżeli nawet pomyśl tak logicznie z punktu widzenia wszechobecności. Jeżeli wszechobecny jest jeden i wszechobecny jest drugi, to albo wzajemnie oni muszą się wypierać, tak jak na przykład piłka z wodą, albo muszą się wzajemnie przenikać. Pomyśl nawet logicznie, no bo jak inaczej? Jeżeli wszędzie jest wodór i wszędzie jest azot i wszędzie jest tlen, to znaczy, że to są cząsteczki zmieszane ze sobą. One się muszą wzajemnie przenikać. To tak jak atrament wylejesz na papier i on wsiąknie, albo w bibułę, i tego już nie idzie niczym wyciągnąć, to znaczy, że wszędzie masz i atrament, i wszędzie masz bibułę. I teraz dla nas ludzi przestrzennie ograniczonych to nie jest do rozdzielenia. A skoro Bóg jest do tego jeszcze duchem, i mamy już przynajmniej, widzimy dwa duchy wzajemnie się przenikające, więc dla nas jest to nie do rozdzielenia. My wtedy wiemy, że to jest jeden duch. Bóg jest duchem. Jednym wszechobecnym duchem. A ponieważ są ze sobą w doskonałej jedności i umieją idealnie w harmonii istnieć od wieków, w związku z tym mają prawo nazywać się jednym. Bo tylko oni potrafią być w doskonałej jedności. A żebyśmy my mogli ich zobaczyć, i tak muszą się nam objawić, że tak powiem, zmaterializować. Ale pomyśl jeszcze raz logicznie, że jeżeli oni wypełniają cały wszechświat nieskończony, oboje naraz, więc oboje naraz są w jednym miejscu. A więc oboje naraz prezentują się nam jako jedna istota. Ale nie jedna osoba. Dlatego te cechy, które rozważamy, one tylko cały czas potwierdzają ten właśnie to mianownik. No powiedz.
Nie.
Jedziemy dalej, chcecie dalej przyglądać się innym cechom wspólnym, cały czas prerogatywą, no tak. Podobnie. Tak, żeby... To już jest deptanie w koło, to już jest tłoczenie wina, deptanie w jednej tłoczni, ale możemy to raz w życiu zrobić, tak, zmęczyć się do końca. Wiedzieć, że temat jest zmęczony. Ale to jest tylko takie przygotowanie do następnego tematu. Dobrze. Kto jest sędzią? Jana 5:22. A ty już otwórz, bo będziemy zobaczyli, kto odpuszcza grzechy, w Izajaszu 43:25. Łukasza 5:24.
bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi.
Ojciec już nie sądzi, co znaczy, że on miał prawo to czynić, że był sędzią, ale też przekazał wszelki sąd synowi, więc mamy już wyraźnie sędzię z jego następcą. Kto daje rozgrzeszenie? Izajasza czytam.
Ja jedynie ja mogę przez zgod na siebie zmazać twoje przestępstwo i twoich grzechów blisko.
Ja? Jedynie ja, to mówi Jachwę.
No. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Rzekł
tam do tego w Sanichorze. A 21?
Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić. Któż to jest? Co bluźni? Któż może grzech odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?
Jak mówi, ja jedynie ja, a Jezus mówi, abyście wiedzieli, że ma moc odpuszczenia grzechów na ziemi. Mówi mu. Kto nas zbawia? Izajasza 45-24, Jana 5-23, Filipian 2-10.
Też mam tak. Mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc.
Jedynie w Jachwę.
Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca.
5.23?
5.23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą
Ojca. 24.
Naprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Pana, to nie tylko nasze odwieczne zostanie, to powiedzmy, przeszedł do śmierci Jezusa.
Coś, czy to jest dobry werset? A Filipian 2:10 jeszcze?
No. A bynajmniej Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią.
Coś ten zestaw chyba w tym miejscu się... Hebrajczyków 1:6 jeszcze zobacz. Come on. No czytaj.
I znowu kiedy wprowadza pierworodnego na świat mówi. Niechże mu oddaje pokój wszyscy, ale mówi go.
To są raczej fragmenty mówiące o oddawaniu czci i one się musiały tutaj chyba zamienić mojemu przepisywaczowi. To są fragmenty mówiące o wszelkiej czci i uwielbieniu i pokłon aniołowi mają oddawać Jezusowi niewątpliwie tak jak Ojcu. I teraz zobaczymy. A zobacz Jana 8:49. Jana 17:1.
Jezus powiedział, ja nie mam demona, ale czczem Ojca mojego.
Jezus czci Ojca, a i sam Jezus odbiera wszelką chwałę i jest czczony tak jak Ojciec. Czytaliśmy w 5:23. A Jana 17:1.
17:2?
1.
To powiedział Jezus, a poniosłszy oczy swoje ku niebu, że Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie.
Wzajemne uwielbienie widzimy pomiędzy nimi. Ojciec uwielbia Jezusa, a Jezus uwielbia Ojca. I czy w tym momencie widzimy kwestię chwały, do kogo należy chwała, kto kogo uwielbia. Jeszcze Jana 8:54.
Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówię, że jest Bogiem waszym. Mówicie?
Dobrze, wzajemnie się uwielbiają ojciec z synem. Kto jest chlubą człowieka teraz? Izajasza 45, 25 i Galacjan 6, 14.
Wszelkie potomstwo Izraela uzyska pełne zbawienie i zlubić się nie będzie.
Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
Tutaj z niczego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa się chlubić. W pierwszym Piotra czytaliśmy, że chlubić się tym imieniem mamy, a w Izajaszu 45-25 było, że chlubą naszą jest Jahwe. Zamknąć drzwi. Pomału odczuwam aż przesyt. Przerobiliśmy tych cech zaledwie połowę, albo gdzieś 2/3. Jeszcze mamy, kto ma moc wskrzeszenia, kto jest skałą. Ciekawa rzecz, Jahwe został wyceniony na 30 srebrników według Zachariasza. Jahwe, wycenili mnie, mówi. A potem wzajemne tytułowanie, ten mówi Boże mój, ten mówi do tego Boże mój, Boże. Takie tam jeszcze rzeczy. Kwestia dalej funkcjonowania pod imieniem wspólnym. To mamy tutaj jeszcze cały taki szlaczek wersetów zestawiających. Mówiąc o Jezusie, o Jahwe. Także jeżeli by trzeba było więcej takich przykładów pokazujących współistotność Ojca i Syna. Współistotność. Mówi się współistotny. To jest takie stare, dobre twierdzenie. To jest termin umowny, współistotność. Jest to termin, który nie jest wzięty z Biblii, ale jest to termin roboczy, którym definiujemy to, co wzięliśmy z szerokiej bazy przesłanek. Cała baza przesłanek pokazuje nam non-stop współistotność Syna z Ojcem w tych wszystkich boskich cechach oraz w posiadaniu imienia Jahwe, w prawie do używania go. I ta cała baza przesłanek odebrała nam możliwość traktowania Jezusa jako stworzenie, jako ktoś inny niż Jahwe. Bo musielibyśmy go wykluczyć w wielu miejscach i po prostu wziąć i ominąć ileś fragmentów biblijnych. A nie trzeba ich omijać, tylko należy modlić się o mądrość jakąś w tym, by je razem zestawić i wyciągnąć wniosek, który nie uroni niczego z Biblii, do czego nie mamy prawa. Za następny raz możemy dalej pomęczyć się nad takim rozdziałem, jak kim Jezus nie jest, ale to będzie kontynuowanie dalej tego samego cały czas. Oraz jakie on ma znaczenie dla nas. Na końcu mamy tylko takich parę tytułów zebranych spośród wielu, że jest Panem, Bogiem, Królem, Władcą, Zbawicielem, Drzwiami, Fundamentem, Mądrością, Sprawiedliwością, Życiem, Drogą, Głową, Mistrzem, Nauczycielem, Pasterzem, Oblubieńcem. Takich wiele określeń. Co stawia Jezusa w naszym życiu i w naszym myśleniu na piedestale, na miejscu numer jeden? I z tego miejsca nie da się go ściągnąć po przeczytaniu, przerobieniu tych fragmentów.
A właśnie, tak się chciałem spytać. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Ten owy dzień to będzie już po śmierci. Czy chodziło to o Ducha Świętego, którego dano?
Nie wiem. W tym momencie nie zastanawiałem się nad tym fragmentem. Nie wiem, o jaki ów dzień chodzi. Może o dzień, w którym Jezus przyjdzie po Kościół, a może dzień, w którym przyjdzie Duch Święty.
Bo tu zaraz jest mowa o Duchu Świętym.
To może chodzi o dzień, o przyjście Jezusa, zesłanie Ducha Świętego.
Może ja was nie zostawię sierotami. Przyjdę do was, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i żyć będziecie, tego dnia poznacie.
To jest to przebywanie Jego w nas, a nas w Nim jest czym innym niż przebywanie Jezusa z Ojcem wzajemnie, ponieważ oboje są wszechobecni, no to przenikają się wzajemnie jako wszechogarniający. I w takim znaczeniu, że Jezus jest ciałem, prawda, i Ojca. Natomiast my jako osoby przestrzennie ograniczone w inny sposób posiadamy Go. Zresztą On jest w jednym znaczeniu we wszystkich stworzeniach jako wszechobecny, przenikający wszystko. A z drugiej strony pod względem społeczności jest w wybranym miejscu i pod względem przyjmowania czci jest w wybranym miejscu. Są miejsca poświęcone dla Niego, gdzie tą chwałę przyjmuje, na przykład serce człowieka. Są miejsca, w których oddaje się Mu więcej czci i te miejsca są jakby bardziej namaszczone. Jakoś poprzez prawo, które my mamy nad tym światem, pewne miejsce możemy prawnie Jemu podporządkować, a pewne nie, bo mamy władzę nad światem, daną nam dobrowolnie przez Boga, żebyśmy tej władzy używali. Jeżeli my powiem, poświęcamy nasz dom Panu, więc On ma inne prawo przebywania tutaj niż w miejscu, gdzie wzywa się szatana. To samo z sercem człowieka, prawda? Są miejsca, gdzie on jest, w sensie relacji i przyjmowania czci i są serca, w których tam go w życiu nie ma. Ale pod względem swej istoty przenikającej wszystko, on i tak jest wszędzie. To jest, my jesteśmy w nim, też w dwóch znaczeniach. W nim jest każdy, nawet grzesznik, ale w nim, w sensie relacji, jesteśmy wtedy, kiedy żyjemy w społeczności z nim i chodzimy w jego chwale. Prawda? W nim też można tak zrozumieć, że weszliśmy w jego chwałę, która wynika z jego przebaczenia dla nas, z jego usprawiedliwienia, z jego takiej z obecności dającej relacje.
Czyli teraz wiem, dlaczego powiedziałeś, że daj mu Panie to, co dla niego masz, kiedy mu prosiłem o wiarę taką, jak miał Chrystus. Bo to w sumie jest niemożliwe, bo on jest jedno z Ojcem, prawda?
Nie wiem, czy cię zrozumiałem.
Ostatnio, w niedzielę, kiedy prosiłem o taką wiarę, jak miał Chrystus. A ty powiedziałeś, że daj mu Panie to, co...
Taką miarę wiary, jaka jest dla niego. To. Znaczy ja ci powiem, akurat jest powiedziane, żeby każdy myślał o sobie z umiarem stosownie do wiary, jaki Bóg mu udzieli. To znaczy, że jest miara wiary. To nie znaczy, że tej miary nie można zmienić. Się można zmienić. Tylko, że to, co otrzymujesz w danym momencie, to jest twoja miara, a ty masz prawo starać się o rzeczy większe. Więc najważniejsza dla nas rzecz, i to jest nasze przesłanie, żeby wziąć to, co Bóg już dla nas przygotował, a to jest bardzo dużo. No i też jest na pewno napisane w którymś miejscu o dążeniu do pełni wiary. Tak.
Doskonałości.
No, pełnia wiary jest naszym celem. Ale też o Jezusie trzeba tą rzecz powiedzieć, że On wszystko, co sobą reprezentował, reprezentował jako człowiek, chodząc po ziemi. Oczywiście nie ulegając grzechowi, ale chodził w tym, w czym może chodzić każdy z nas, bo inaczej nie mógłby powiedzieć do nas, pójdźcie w Jego ślady. Nie mógłby powiedzieć, pójdź za mną.
Doświadczył wszystkiego na ziemi, pójdźcie. Tak.
Czyli to wszystko, w czym On chodzi i pełnia, w której przebywał, jest rzeczą jedynego, proszę mnie dla z drugiej strony. Tylko widzisz też, dlaczego powiedziałem o mierze wiary, bo tak mówi Słowo Boże, ale czemu ono tak mówi? Bo jeden ma wiarę potrzebną do uzdrawiania, takiego jak to robi Benechin, a drugi potrzebuje wiary do robienia takich ewangelizacji jak Reinhard Bonnke. Trzeci potrzebuje wiary do tego, że będą alkoholicy przyjmować uzdrowienie i to jest jego miara wiary ukierunkowana w tą stronę. Inny potrzebuje miarę wiary do tego, że nauczy ludzi, kiedy zrobi z nimi studium biblijny i osiągnie cel w postaci zrozumienia jakichś tam rzeczy. No to jest miara wiary, tej ukierunkowanej w naszym powołaniu.
A następny będzie tylko wprowadzał do dalszej obrotki tutaj, do zboru.
No. I też musi wierzyć, że będzie to robił, jak potrzeba. Dobrze, na kiedy się umawiamy znowu?
U ciebie to jest proste, a u mnie tak w niedzielę może przed nabożeństwem. Nie?
Nie. Zły pomysł.
To już w tym tygodniu nie da rady.